Chciałbym oddać głos innym przybyszom z byłej Jugosławii, chociaż o Rigelsie trudno powiedzieć, że w jakim sensie, że jest przybyszem z byłej Jugosławii. Ciekawe zresztą, co byś o tym powiedział, Rigelsie, będąc Albańczykiem, ale nie z Kosowa, tylko z tej Albanii, ale wiem, że przecież Belgrad to jest w jakimś sensie twoje miasto też w dużej mierze i ty bardzo dobrze czujesz Jugosławię, więc Rigels, Halili i Huso Oruczewicz, to co mogę też o nich dodać poza tym, że w jakimś dużym stopniu związali się teraz z Polską i Rigels jest już nauczycielem akademickim na uniwersytetach warszawskim, toruńskim, Huso pracuje w Polskim Radiu. Ale to oczywiście ani nikt nie oderwało od tamtego kontekstu, z którego przybyli, a też myślę, że my tutaj w pograniczu jakoś przyczyniliśmy się do tego, że oni są tak dużo w Polsce, są wychowankami naszej szkoły pograniczej, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo obaj żeście ją ukończyli. No bardzo jestem ciekaw, co wy widzicie z pogranicza. Może Rigel się zaczniesz.
Co widzę z pogranicza? Mogę powiedzieć po pierwsze tak, że jestem w pewnym sensie związany z byłą Jugosławią, bo moje pierwsze wspomnienie to jest pogrzeb Josipa Broz Tito. 4 maja, dzisiaj minęło 32 lata, miałem wtedy chyba 4 lata, więc widziałem, pamiętam to jak dzisiaj, widziałem pochód, kiedy tego biednego Josipa Broza posłali w tamten świat. Więc można tak powiedzieć, można też powiedzieć tak, że zbiegło się doświadczenie Bośni, doświadczenie byłej Jugosławii, doświadczenie Kosowa, zbiegło się z moim właściwie studiami w Polsce i też to jak trafiłem tu do pogranicza. I to wrażenie, które zostało wtedy, że to co słyszę o Litwinach, o Polakach, o Starowierach, o tym zakątku Polski, który dla mnie był zupełnie nieznany, jest opowieścią o moim mieście, o tym co się dzieje tam. Jest to, nie ma tu absolutnie żadnej różnicy, można zmienić Litwinów na Albańczyków i Polaków na Serbów albo vice versa i byłoby ta sama opowieść. No, zamiast lasów byłyby góry, ale to jest mniej więcej to samo. Więc przez te wszystkie lata, od tego 99 roku, kiedy pierwszy raz trafiłem tu, to cały czas to pojęcie pogranicza mnie nurtowało i nurtowało mnie jedno pytanie, albo właściwie dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego na pograniczu jest konflikt? Jest dobra strona, jest równowaga, jest dialog, jest wymiana, ale też jest konflikt. I proste pytanie, dlaczego ten konflikt jest? To po pierwsze istnieje. I drugie pytanie, jak z koncepcji pogranicza, tak jak mówił o tym Krzysztof, tak jak mówił o tym też Iwan, uczynić właściwie narzędzie badawcze w mojej pracy jako antropolog kultury. I to co powiem, bo nie będę czytał, jest to 9 stron, nie będę zanudzał, jest właściwie tak naprawdę opowieścią o tym, jak doszedłem do tego, jak korzystać z tego pogranicza. I właściwie te dwa pytania łączą. Więc jak się patrzy na pogranicze, jak się mówi o pograniczu, to na ogół pojawiają się różne metafory. Pojawia się metafora, że to jest linia frontu, że to jest linia konfliktu. Pojawia się metafora, tutaj mam napisane, że to jest pole minowe. Tak, że to jest rzeka, które między brzegami kursują jakieś tam statki. To jest drut kolczasty. To są oczywiście negatywne, ale są też pozytywne metafory typu to jest droga, to jest ulica, to jest różne tutaj, to jest też taka elastyczna właściwie strefa, która wsiąka różne idee i tak dalej. Można tak naprawdę to wszystko zsumować do dwóch metafor. Do metafory muru, ściany i drzwi. To jest, nie wiem, czy Państwo znają jakieś ściany, które nie mają drzwi. Ja nie znam. Nawet mur chiński miał swoje bramy w środku. Modny jest w HBO teraz serial Game of Thrones. Tam jest taki ten mur, który dzieli północ od południa. Tam też jest brama, mimo wszystko. Więc tak naprawdę można sumować do bramy i do tych drzwi. I te dwie metafory tak pokazują, co to jest pogranicze. Tyle tylko, że właśnie tak jak mówił Iwan, termin pogranicze jest bardzo kłopotliwy. W ogóle termin granica jest kłopotliwy. Angielski na przykład daje, o czym mówiliśmy swego czasu w Brukseli, jest border, frontier, boundary. Można dodać coś borderline, można dodać różne, ale te trzy. Po polsku cały czas używamy słowo granica, ale przecież jest słowo kres. Jest słowo miedza. Stare, dawne słowa. Ta różnica między kresy, tak? Kresy, nie muszę tłumaczyć, że to są kresy dla kultury polskiej. Ale tam nie ma granicy w zasadzie. To jest, właściwie to jest bardziej jak angielskie frontiers. Więc te terminologiczne tutaj nie chcę wejść, jak różni ludzie, różni badacze podchodzą do tych terminów. Czego na przykład w języku albańskim czy w serbskim nie ma. Jest po prostu granica albo kufi. Czasem pojawia się słowo miedza, ale to też nie ma takiego zabarwienia jak w języku angielskim. Więc problem z terminami o nazwaniu granicach, do tego problemu dokłada się jeszcze drugi problem. Otóż ten problem zarysował swego czasu Lord Curzon of Kettleston, kiedy w 1907 roku miał swoje wykłady na temat frontiers, czyli granic takich kresowych bardziej. I on mówił o czymś takim, że granica tak naprawdę jest the razor's edge. Tak, taką metaforę stworzył. Czyli właściwie tam, gdzie się, to jest skraj żyletki. Inny etnograf francuski wyprodukował jeszcze jedną metaforę bardzo ważną, że granice to są polityczne izobary. To tam czuć na granicach, co się dzieje w samym kraju. Więc, ale Lord Curzon powiedział co innego, co mnie bardzo frapowało. I to jest to, że o granicach, mówią, nie decydują sami ludzie, tylko o granicach decydują cisi, spokojni mieszkańcy wielkich stolic europejskich, którzy w swoich klubach dzielą świat. I to oni znają tak naprawdę, jak powstają granice. I mam wrażenie, że nauka, którą my uprawiamy, której wszyscy jesteśmy też produktem, bo przez system szkolny jesteśmy produktem takiej nauki, jest właśnie mowa o granicach z perspektywy tych ludzi, którzy siedzą w tych klubach w Londynie, w Berlinie, Waszyngtonie, gdziekolwiek i dzielą ten świat. Dzielili w XIX wieku, dzielili na początku XX, dzielą cały czas i dzisiaj. A gdyby tak odwrócić, i to jest taki mój właściwie radykalny program, gdyby odwrócić perspektywę, gdyby z tej granicy, z pogranicz, które są zawsze traktowane jako peryferie, które mają obejrzeć albo mają właściwie cały czas patrzeć w stronę środka stolicy, nawet jeśli stolica jest tak jak Wilnius, kilkadziesiąt kilometrów stąd, odwrócić, żeby granicę uczynić centrum badań, żeby te właśnie żeby pogranicze uczynić tak naprawdę centrum, a nie centra tak zwane. Więc co by było, i to jest pytanie, co by było, gdyby napisać granice, gdyby napisać historię Bałkanów albo Europy Środkowo-Wschodniej, nie jako historię budowania państw narodowych, tylko jako historię zniszczenia pogranic, które tam istniały. Gdyby to była na odwrót, a oczywiście jest tutaj też trzeba wskazywać jeszcze jedną rzecz, że pogranicze nie potrzebuje granicy, żeby istniało. Na ogół granica zawsze tworzy pogranicze, ale pogranicze w kulturowym sensie tego słowa nie potrzebuje granicy państwowej ani granicy takiej linii widocznej. Czasem to istnieje nawet między dwoma osobami. Pogranicze jest tu w tym panelu, absolutnie, nawet tu i teraz. Każdy z nas, gdyby coś powiedział, to tworzymy pogranicze, właściwie spotkanie kilku indywiduów, więc osób. Więc takie było to moje właściwie takie jest moje w pewnym sensie postulat. I ten postulat stał się projektem badawczym na temat tego, jak tworzy się Kosowo dzisiaj, którym jest najnowszym państwem na Bałkanach, najnowszym póki co, powstałym na gruzach Jugosławii i które to Kosowo jest właściwie żywym laboratorium właśnie niszczenia tych pogranic, pogranicza serbsko-albańskiego czy albańsko-kosowskiego, bo jest i takowe, w imię tworzenia właśnie tych granic państwowych. I mogę na koniec tylko ilustrować to takim, oczywiście kręgosłupem tego projektu badawczego i tej pracy badawczej jest pewna świadomość pewnego konfliktu pomiędzy tym, co płynie z centrum tej polityki państwowej, która jest również polityką edukacyjną, polityką historyczną, wymyślaniem świata na nowo i tego, co się dzieje na granicy, tak? Tego, jak ludzie reagują wobec tego, że na któregoś dnia w ich domach, przed ich domami pojawia się granica państwowa. Akurat w Kosowie nie ma takich sytuacji, jak na przykład w Nowej Gorycji, na pograniczu słoweńsko-włoskim, gdzie miasto zostało podzielone na pół i jeden człowiek miał swoją oborę we Włoszech, podczas gdy dom został w Słowenii. Więc...
Tutaj był taki przypadek.
albo tutaj takie przypadki. To no, tutaj też takie przypadki i trzeba było przekroczyć granicę codziennie, żeby dojeść krowy swoje. Cudowna sytuacja. To też jest historia mojej rodziny, tak? Więc tutaj połowa rodziny została w Grecji, a nigdy się nie widział dziadek ze swoim bratem, bo po prostu granica została zamknięta. Takie historie są, każdy z nas zna takie historie. Więc, żeby wrócić do głównego toku myślenia. W Kosowie widać właśnie dokładnie to, co się dzieje. Widać, że na dole, że tak powiem, przy granicy cały czas istnieje to pogranicze, a widać również, jak czynniki państwowe, nazwijmy to starym terminem, trochę komunistycznym, tworzą nową rzeczywistość, narzucając tą rzeczywistość. I ja trochę na przekór temu, co się dzieje, chciałbym, żeby o tym kiedyś ewentualnie napisać i to opowiedzieć inną historię. I na koniec opowiem właściwie historię, jedną ze swoich historii, które tam znalazłem na miejscu. W zeszłym roku, w czerwcu, jedna mała dziewczynka z albańskiej wsi pogubiła się w lesie i trafiła do Serbii, po drugiej stronie granicy, jakieś 10 kilometrów. Oczywiście po tej stronie wszyscy myśleli, bo oglądają już telewizję amerykańską, myśleli o jakichś pedofilach, o jakichś najgorszych sprawach, więc policja. Wszyscy szukali, ale szukali wszyscy po stronie kosowskiej. Dziewczyna trafiła po stronie serbskiej, została tam ogarnięta przez jakiegoś strażnika, leśnika, który pracował i który zobaczył dziecko w środku lasu, ogarnął to dziecko, pojechał do swojej matki, nakarmił. Dziecko nie mówiło absolutnie po serbsku, mówiło tylko po albańsku, ta dziewczynka, więc ten leśnik zadzwonił do swojego byłego kolegi, który jest leśnikiem po stronie kosowskiej, by powiedzieć, że słuchaj, znalazłem tą dziewczynkę po tej stronie. Oczywiście szczęśliwie nazajutrz tę dziewczynę zawiózł do granicy, nie mógł wejść do Kosowa, tam przejęli dziewczynę i do domu. Jeszcze nazajutrz, czyli 3, to było 30 czerwca. 3 lipca ta rodzina albańska zadecydowała, żeby z tym leśnikiem serbskim zawiązać pobratymstwo. To jest rytuał, który zakłada, że te dwie rodziny będą właściwie rodzinami w jednym sam w sobie. Więc oczywiście robiła się bardzo przyjemna sytuacja, ten bardzo przyjemna też komszyluk tak zwany. I o tym pisała dziennik Politika z 3 lipca 2010 roku. W tym samym dzienniku był wywiad z jakimś, z pewnym serbskim badaczem, którego tutaj mam. Radosławem Gacinowiczem, który mówił o tym, że w Kosowie rośnie terroryzm albański, że to jest właściwie przeciwko Serbii i tak dalej. Była też notka tego samego dnia w czasopismach albańskich. Obok tej informacji o tej dziewczynie była notka o tym, że jeden albański badacz wymyślił sobie teraz, że Albania powinna być naturalna, już nie etniczna, nie zjednoczona, tylko naturalna Albania. To jest taka nowa koncepcja. I ten dyskurs właściwie, te dwie sytuacje łączyły się w mojej głowie, właściwie to dzieje się w dwóch wielkich dziennikach albańskim i serbskich. Kilka miesięcy później, kiedy trafiłem do Kosowa i pojechałem do tej wioski, okazało się, że z powodu presji ze strony posła lokalnego, burmistrza oraz sołtysa wsi, rodzina albańska decydowała jednak nie zawiązać tego pobratymstwa. I z tego się wycofało. Co dalej było, ja nie wiem, bo nie pojechałem, ale dlatego kończę z tym, że po prostu że ta historia jest takim pięknym angielskim to be continued. I dziękuję bardzo.
Pierwsza sprawa, o której myślę, Rigelsie, to gdzie znajdziesz taką katedrę uniwersytecką, gdzie byś mógł taką pracę o zagładzie pogranicz napisać?
Nie ma.
I to jest bardzo, prowadzi nas do bardzo ciekawego problemu, że nasze uniwersytety podzielone są tymi granicami, o których tutaj cały czas mówimy. Wąskie specjalizacje narodowe, kulturowe, i tak dalej, prawda? Jeżeli państwo, ktoś wczoraj mówił, że warto by było jeszcze, a to Dorota chyba mówiła, poświęcić jakąś uwagę temu naszemu Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, to rzeczywiście to jest taka próba zbudowania takiej biblioteki, czy takiego warsztatu, czy takiej pracowni, żeby tych granic nie było, to znaczy, żeby można było przyjechać do nas i badać pogranicze właśnie, w całości, prawda? Nie na slawistyce, nie na judaistyce, nie na germanistyce, prawda? Czy jeszcze, tylko po prostu w całości pogranicze, prawda? Nie ma uniwersytet nie stwarza nam takiej możliwości. Do czego doszliśmy z naszymi uniwersytetami, prawda? Które właśnie powinny być tą uniwersalis tkanką łączną, prawda, kulturową, jak one po prostu się zinstrumentalizowały w tym języku, o którym i tym zaborczym, o którym tutaj mówimy. Więc dla ciebie to wyzwanie teraz, drogi nasz absolwencie szkoły pogranicza, żeby i świat akademicki pod tym kątem zmieniać.